Doktor Ted Hildebrandt, Stary Testament, Historia, Literatura i Teologia, Wykład 19. Prawa autorskie, Znak Praw Autorskich, 2020 rok, Ted Hildebrandt. To jest doktor Ted Hildebrandt w swoim Starym Testamencie, Historii, Literaturze i Kurs Teologii. Wykład numer 19 na temat Księgi Jozuego, Mury Jerycha. Problemy w Aj oraz traktat zawarty z Gibeonitami, a także koncepcja wojny. I tutaj w Księdze Jozuego.
Podglad Quizuai demonstrakcie get lost in Jerusalem, midnight to 13:13.
Przyjdźmy na zamówienie. Przyjrzyjmy się temu, nad czym pracujemy w czwartek. Jutro rano przygotuję podręcznik do nauki i wyślę go e-mailem na adres. Wszyscy. Czy tak jest w porządku? Następnie opublikuję go również w internecie. Będzie więc online i także. Powinieneś mieć to w swoim e-mailu. Czytanie na przyszły czwartek to 2 Samuela, głównie 24 rozdziały. Wszystko dotyczy Dawida. Czy znacie wiele historii o Dawid? Chodzi o Dawida i Batrzebę. To są historie, które prawdopodobnie wyhodowałeś dowiadując się o Dawidzie i jego synu Absalomie. A więc 2 Samuela, a potem 1 Królewska. Rozdziały od 1 do 11 dotyczą głównie Salomona. A więc, co czytasz na temat nadchodzącego wydarzenia tydzień to Dawid i Salomon. Te historie są dość dobrze znane każdemu.
Da.
Odkrywania Jerozolimy w Get Lost in Jerusalem, omówimy to w następnej kolejności. Dobra? Więc daj mi chwilę z tym. Jest kilka wersetów pamięciowych z psalmu.
51.
Jest 1, 2, 3, 4 wersety pamięci. Są to, STW zamknięte RZ we mnie czystego sercu, Boże. To wersety będące pieśniami, które wielu z was śpiewało. Oni są bardzo, bardzo znane wersety z psalmu 51, który jest psalmem Dawida odzwierciedlającym jego grzech. Z Birszebą. Mamy więc czytanie 2 Samuela, 1 Królów 1 do 11. Te wersety pamiątkowe, a następnie zagub się w Jerozolimie. Chciałbym teraz pokazać wam Get Lost in Jerusalem. To na dowolnym maszyn połączonych w sieć w firmie Gordon, tutaj i w internecie. Na przykład ja idź do budynku Science. Czy ktoś z was wie o pierwszym piętrze nauki budynek? Jeśli wejdziesz tam od strony mrozu i od razu skręcisz w lewo. Jest tam pokój pełen tych pięknych, dużych monitorów i można z nich korzystać.
Da.
Jedynym problemem jest to, że musisz uruchomić system Windows, chociaż od 2012 roku jest on dostępny na platformie internet i można uzyskać do niego dostęp na platformach PC i Mac. Używamy tylko tego, co najlepsze.
Machine translated by Google. 2.
W tej klasie. Musisz więc uruchomić komputer w systemie Windows. Następnie przejdź do wszystkich programów. Czy? Znacie system Windows? Wchodzisz na górę, uruchamiasz system Windows i gotowe. Ten mały przycisk z boku, w lewym dolnym rogu. Naciskasz to i przechodzisz do wszystkich programów i zgubisz się w Jerozolimie i stamtąd to wyciągniesz. Przyjrzyjmy się więc teraz temu i chcę trochę omówić to w tym miejscu. Więc idę, aby wywołać ten program stąd. Zagub się w Jerozolimie na pełnym ekranie i po prostu przebrnąć przez część tego razem z tobą. Więc tutaj wywołujemy program, będzie tak samo. Rzecz, którą dostaniesz. Kiedy zobaczysz tutaj te początkowe rzeczy, możesz kliknąć przycisk, aby kliknij te wszystkie rzeczy. Więc kliknę ten przycisk i wskoczę do program. Pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć o tym programie, jest to, jak włączyć muzykę wyłączoną. To dzień, w którym umarła muzyka. Oto jak zabić muzykę. Zrób to tutaj, widzisz ten mały przycisk z nutą? Więc zabijmy to i bam, muzyka zniknęła. Nie. Więcej muzyki. Teraz zajmiemy się tym programem. Jest. Sekcja gier. Właściwie mój syn Zak napisał sekcję o grach, gdy miał 16 lat. Nauczyłem go programować, a on zajmował się grami i tak zostało gry tutaj. No cóż, będziemy zwiedzać wirtualną Jerozolimę. Pozwólcie, że powiem, zanim my wskocz. Są trzy strony, które chcę, żebyś poznał. To są te najważniejsze. Jednym z nich będzie tak zwany obszar G. Obszar G to wykopaliska archeologiczne. Zobaczysz mnóstwo skał i powinieneś wiedzieć, co te skały oznaczają. Pokażę ci, jak możesz dowiedzieć się, co one oznaczają. Obszar G będzie twoim pierwszym. Tunel Ezechiasza jest drugim. Chcę, żebyś przejrzał Ezechiasza. Tunel. A więc tunel Ezechiasza. Zacznij od wschodniej strony, przejdź przez nią i wyjdź drugą stronę, a następnie przez nią wróć. Dobra? Zatem tunel Ezechiasza, w którym powinieneś się znaleźć poza nim, wejdź w to, przez to, wyjdź na drugą stronę, a potem wróć przez tunel Ezechiasza. Drugim, któremu chciałbym, żebyście się przyjrzeli, jest tak zwany trzonek Warrena. Oto trzon Warrena. Następnie po prostu przeczytaj kilka informacji na ten temat. Wał Warrena, tunel Ezechiasza i ten obszar G to trzy rzeczy, na które chcę, żebyście spojrzeli. Przeglądanie tych panoram zajmie ci około pół godziny.
Machine translated by Google. 3.
Właściwie to poszukajmy tego, a potem pójdziemy do szybu Warrena. Więc jestem zamierzam wejść. Jak teraz wejść do programu zwiedzania wirtualnej Jerozolimy? Toma. Wszystkie te inne rzeczy, ale my po prostu będziemy zwiedzać wirtualną Jerozolimę. Więc zamierzam. Kliknij tutaj. Następnie zobaczysz mapę lub listę witryn. Lista witryn. Będziemy w stanie dokładnie określić, dokąd zmierzamy. Przejdę więc do listy stron, jeśli pójdziesz do mapy, zobaczmy, czy to działa. Widzicie, to jest mapa Jerozolimy. Z tymi wszystkimi czerwonymi kropkami? Jeśli najedziesz na czerwoną kropkę, pojawi się ona i pokaże ci, gdzie. To jest. Jeśli klikniesz, przejdziesz tam. Nie chcę tam iść, więc pójdę. Lista witryn. Oto lista witryn w kolejności alfabetycznej. Możesz zobaczyć. Tutaj jest napisane obszar CO. Obszar G jest właśnie tam. W strefie G właściwie nie chcę iść tam. Mam zamiar zrobić Warren S. Shaft. Ale spójrzmy tutaj, czy mamy Warrena. Wow. Będę musiał kliknąć jeden. A tam jest tuż przy wejściu wał Warrena. Ok, tutaj, z boku, jest mała strzałka, coś w rodzaju strzałki. To jak ty cofnąć się? Chcesz iść pod ścianę płaczu? Idziemy pod ścianę płaczu. Żydzi nazywają to ścianą płaczu, więc klikam tutaj i do tego dochodzimy. Ściana zachodnia lub ściana płaczu. Pokręciłem się trochę i oto jesteśmy. Czy widzisz? Tutaj jest ściana płaczu. Przy ścianie płaczu znajduje się kopuła na skalę. Więc jeśli ty... Możemy się rozejrzeć, żeby zobaczyć, co się tutaj dzieje, ponieważ w pewnym sensie to przeoczamy. Spójrz tutaj, tam jest. Noga tej kobiety jest sfałszowana, to wszystko przerobione w Photoshopie. Więc w każdym razie to są ludzie, z którymi jesteśmy. Zobacz ludzi patrzących w dół. Jeśli naprawdę chcesz zejść i zobaczyć ścianę płaczu, czy widzisz to? Kursor zmienia się w strzałkę? Zamienia się w strzałkę, a potem klikasz i teraz jesteśmy tutaj. Chcę się zbliżyć, więc sięgam po strzałę, która się zbliża. A teraz jesteśmy już bliżej i oto ściana płaczu. Nazywa się to ścianą płaczu. A tak przy okazji, czy widzisz, że to wszyscy mężczyźni, a kobiety są po drugiej stronie ekrany? Oddają cześć w oddzielnych społecznościach, ok. Więc kobiety są tam, mężczyźni są tutaj i musisz nosić jarmułkę na głowie, kiedy tam idziesz. Zawsze lubię tu zabierać kobiety, bo nigdy tego nie zobaczysz. Ten program pokaże ci coś, czego kobiety nie będą mogły zobaczyć w prawdziwym życiu. Teraz.
Machine translated by Google. 4.
Chcę być bliżej ściany płaczu. To jest naprawdę blisko tego. Możesz zobaczyć, że chowają swoje modlitwy w szczelinach skały. Swoją drogą, możesz wysłać NP e-mail z Ameryki i umieści go tutaj. Teraz, kiedy włączą wasze modlitwy. Ściana, co oznacza, że idzie prosto w górę, nie mija bramki, idzie prosto w górę i tak jest szybki. To jest naprawdę szybkie, trafia prosto do nieba. Umieściłeś je tutaj i siebie muszę tylko zapłacić $15 czy cokolwiek to jest. Teraz zawrócę tutaj. Chcę cię przyjąć od CEO. Małe miejsce z boku po lewej stronie, aby tam wejść. Kobiety nie mają tam wstępu o godz. Wszystko. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, czy wolno mi tam wejść. Więc poszliśmy z synem tutaj i tak to wygląda. Chciałem zobaczyć tak zwany łuk Wilsona. Łuk Wilsona jest tutaj. Herod to zbudował. Pamiętacie króla Heroda z Jezusem? Herod odbudował świątynię, ten łuk sięga świątyni Heroda i Jezusa. Herod nie chciał iść doliną i w górę, bo był za leniwy. Więc chciał zbudować coś na wprost, żeby nie musiał schodzić do centralu. Dolina i w górę. Łuk Wilsona został zbudowany tak, aby Herod mógł przejść bezpośrednio do świątynia. Można tu zobaczyć Żydów czytających swoje książki, rabinów i innych rzeczy. Widzicie tego gościa w szału modlitewnym. To mniej więcej tak wygląda i jest łuk Wilsona. On po prostu tu nie pasuje, prawda? W każdym razie to moje syn. Wysłałem go tutaj na zwiad, bo nie byłem pewien, czy wolno mi to zrobić, robić tam zdjęcia, więc ja robię zdjęcia, a on powinien zatrzymać swoje. Miej oko na tych gości, na wypadek gdybyśmy musieli szybko uciekać, bo cię przyłapią aparatu, jeśli nie podoba im się, że robisz zdjęcia. Nie byłem pewien, czy powinienem taki być tam, czy nie. Nikt się ze mną nie bawił. Ale on stał z boku i nie spuszczał z oka. Na zewnątrz, żebym mógł zrobić zdjęcia. Więc wtedy możemy wrócić. Wrócimy, a potem wrócimy do ściana płaczu. Widać, że nadchodzi kilku chłopaków z szalami modlitewnymi. Aż do ściany. Czy widzisz, jak poruszać się po programie? Po prostu jakiś obrót i poszukaj tych strzałek. A tak przy okazji, jeśli nie wiesz, na co patrzysz, co robisz? Następnie zejdź tu i dalej po drugiej stronie tam lub tutaj, jeśli na to klikniesz.
Machine translated by Google. 5.
Ikona, widzisz, co jest napisane? Podaje tekst wyjaśniający panoramę. Więc klikasz to i nagle na ścianie płaczu jest wyjaśnienie, a Żydzi nie. Podoba mi się, jeśli nazwiesz to ścianą płaczu. To powinno nazywać się ściana płaczu, bo tak jest. Ściana zachodnia świątyni. Jeśli nie chcesz tego czytać, tutaj jest przycisk, gdzie jest głośnik. To są rzeczywiste dźwięki z witryny. Porozmawia z tobą i powie. Ty, co widzisz? Swoją drogą, nadal możesz tu przychodzić i nadal możesz bałaganić z obrazkiem. A więc to jest zachodnia ściana. Jeśli chcesz posłuchać muzyki, tak ktoś to rozpoznaje? Czy ktoś jest Żydem? To był żydowski hymn narodowy. Nawiasem mówiąc, jeśli chcesz przejść do innej witryny, możesz wybrać jedną z nich strzałki i spaceruj między miejscami lub możesz tu przyjść. To jest naprawdę ważne, to. To lista witryn. Wracasz, a potem po prostu klikasz tutaj i wracamy do lista witryn. Czy widzisz, jak to działa? Więc możesz wskoczyć gdziekolwiek jesteś. Chcesz i po prostu spójrz na alfabet tutaj, a będziesz mógł wskoczyć na stronę lub przejechać na drugą stronę. Tutaj i w pewnym sensie widać je z boku. Następnie, kiedy na nie klikniesz, ty. Naprawdę można do nich wskoczyć. Jest to wówczas dostępne na wszystkich komputerach w sieci i internet. Wystarczy więc przejść do ikony systemu Windows i kliknąć wszystkie programy. Będzie zawierać listę miliardów programów i Get Lost in Jerusalem. Następnie. Możesz wejść, zbadać go i przeczytać o tym lub poprosić, żeby ci przeczytano. Spędzić trochę czasu w każdym z tych trzech miejsc. To były trzy miejsca. Teraz to zagub się. Jerozolima. Powiem tylko, że miałem kiedyś taki projekt, który realizowałem z dziećmi i studentami, miał ich przeprowadzić przez Jerozolimę. Podążaliby za tyłem mojej głowy. Gdy? Przeszli przez całą Jerozolimę. Czy wiedzieli, gdzie są? Nie. Jedyne, co wiedzieli, to trochę tak, Jakbyś był drugim słoniem, widok jest zawsze taki sam. Idę. Przez Jerozolimę, te dzieciaki podążają za mną i nie mają pojęcia, gdzie są. Więc zacząłem to ćwiczenie o nazwie Zgub się w Jerozolimie. Odprowadziłbym ich do środka Jerozolimy i wtedy mówiłem, och, zgubiłem się. Nie wiem, jak zdobyć. Stąd. Nie mam zamiaru cię nigdzie prowadzić. Będziesz przewodzić i znajdziesz swoje drodze do domu, bo za 3 godziny musimy wrócić do szkoły na lunch. A następnie.
Machine translated by Google. 6.
W zasadzie błąkaliśmy się po Jerozolimie przez 3 godziny. Swoją drogą, czy by to zrobili zwykle, w końcu znajdują drogę powrotną. Tak. I pytanie, kiedy prowadzili. I musieli podjąć decyzję, czy rzeczywiście nauczyli się wtedy Jerozolimy? Tak. I dlatego właśnie w związku z tym nazwałem program Get Lost in Jerusalem. Możesz faktycznie naucz się poruszać po Jerozolimie w oparciu o ten program. Pozwól mi to zabić. Aby go zabić, możesz albo zrobić X, albo po prostu nacisnąć ucieczka. Wychodzimy stamtąd i zajmijmy się Joshu. Zgubmy się więc w Jerozolimie. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawić, bawiąc się nim. Myślę, że jeśli kiedykolwiek pojedziecie do Jerozolimy, to bardzo podobne do bycia tam. Józue, przeprawa przez Jordan, od 13:14 do 15:18. Ostatnim razem rozmawialiśmy o księdze Jozuego. Wchodził Józue ziemię i przeprawę przez rzekę Jordan. Rozmawialiśmy o rzece Jordan. 60 stóp szerokości i 3 stopy głębokości w normalnym sezonie, ale powiedzieliśmy, że to jest wiosna. Wiosną rzeka Jordan znajduje się w fazie powodzi. Powiedzieliśmy, że rzeka prawdopodobnie zawalił się na północ od miejsca, w którym przeszli, około 10 mil, a nawet Biblia. W rozdziałach 3, wersecie 16 mówi nam, że rzeka faktycznie została spiętrzona tamą, w pobliżu Adama. Która ma? Wydarzyło się 2 razy, z tego, co wiemy z historii. W 1927 roku, a myślę, że było to w 1200 roku, NE mają zapis o zawaleniu się ściany kanionu i spiętrzeniu rzeki Jordan. My? Powiedział, że to cud wyczucia czasu, ponieważ kanion zawalił się dokładnie wtedy, gdy poszli przez. Musimy teraz przejrzeć sporo materiału, aby zakończyć sprawę Joshua. A kiedy przekroczyli rzekę, Bóg kazał im podnieść 12 kamieni. Te kamienie potem są zabierani i stawiani jako pamiątka, aby pamiętali z obecności. Z tych 12 kamieni. Dlaczego 12 kamieni jest znaczących? Co do oznacza 12 kamieni? 12 pokoleń Izraela, które wkraczają do ziemi obiecanej. Pytanie jednak, czy rzeczywiście 12 plemion wchodziło do ziemi obiecanej i czy tam rzeczywiście było? 2,5 Ruben, Gad i połowa pokolenia Manassesa już się tu osiedlili. W Transjordanii? Tak więc w rzeczywistości tylko 9,5 plemion mogło wejść do tej krainy tutaj. Pozostałe 2,5 plemienia były tutaj. Zatem Józue mówi nie, nie tobie. Chłopaki nie mogą siedzieć bezczynnie, bo już macie ziemię. Musisz przyjechać i nam pomóc.
Machine translated by Google. 7.
Walczyć z Kananejczykami. Zatem 2,5 plemienia musiało zgodzić się na wysłanie swoich żołnierzy. Żołnierzy, którzy będą walczyć za ziemię. Kiedy przechodzą na drugą stronę, przechodzą przez co? Cały Izrael. To jest bardzo szczególny czas w historii Izraela, kiedy cały Izrael jest razem. Później idą podzielić północ i południe. Później będą napięcia plemienne. Ale w tym momencie wszyscy są razem i razem idą do bitwy. Aż do dnia dzisiejszego od 15:19 do 18:19. W rozdziale Jozuego 4:9 jest napisane tak: Józue ustawił 12 kamieni, był na środku Jordanu, w miejscu, gdzie był kapłan niosący arkę przymierza stał. Są tam do dziś. Byłem w Izraelu i oni są tam aż do dnia dzisiejszego, tak jak mówi Biblia. Kamienie nadal tam są, piętrzą się, wszędzie. Są kamienie, ułożone, setki, tysiące. Dobra? Gdy? To oznacza, że te kamienie są tam do dziś, czyli do XXI wieku. Nie. oznacza do dziś, czyli kiedy księga została napisana. Krytyczni uczeni wyciągają to stwierdzenie i mówią, chwileczkę, Ceo. Józue mówi, że wydarzenia historyczne wydarzyły się tutaj z Józuem, a jednak w tej książce wydaje się, że został napisany setki lat później. Aby autor. Książka mówi, że kamienie są tam nadal do dziś setki lat. Później. Czy pisząc historię chcesz, aby wydarzenia i pisanie historii były blisko siebie? Do siebie? A może chcesz wydarzenia historycznego, a setki lat później? Wydarzenie do napisania? Chcesz, żeby było blisko siebie. Dlatego krytyczni uczeni mówią, nie, nie. Księga ta została napisana setki lat później i że kamienie znajdują się tam do dziś. Dzień oznacza setki lat później. Potem będziesz miał czas, żeby legendy dorosły i w ogóle te cudowne historie zostaną naliczone. Jedynym problemem jest to, że tak jest. Napisano setki lat później. Jeśli przejdziesz do Jozuego, rozdział 6, werset 25, jest tam napisane. Ale Józue oszczędził Rahab, prostytutkę, jej rodzinę i wszystkich, którzy do niej należeli, ponieważ ukryła mężczyzn, których Józue wysłał jako szpiegów do Jerycha, a ona żyje wśród nich Izraelitów aż po dzień dzisiejszy. Żyje wśród Izraelitów aż do dnia dzisiejszego. Pytanie, czy to jest to? Do dnia dzisiejszego, setki lat później, czy może dzieje się to za jej życia? Ile miał lat Rahab, kiedy chłopaki weszli do miasta? Miała rok czy dwa lata? Nie, ona była.
Machine translated by Google. 8.
Prostytutka kananejska. Zatem prawdopodobnie nastąpi to maksymalnie za 50-60 lat i prawdopodobnie. Mniej. Żyje do dziś. Co Józue mówi? Joshua mówi, hej, ty. Chcesz poznać tę historię? Jeśli chcesz poznać tę historię, możesz iść. Zapytaj Rahab, żyje aż do dnia dzisiejszego. Możesz iść i ją zapytać, a ona ci opowie tę historię, ona wciąż żyje. Czy zatem wartość historyczna księgi została potwierdzona? Tak, na wiele sposobów. Więc to stwierdzenie dotyczące kamieni i Rahab jest interesujące, ponieważ Rahab tam jest mówi nam, że nie pisano tego setki lat później. Było to pisane w A. Życia Rahab nierządnicy.
Gilgal, 18:20-22:18.
Teraz Gilgal. Kiedy przekroczyli rzekę Jordan i dali mi po prostu rodzaj mapy to wyszło. Izrael jest tutaj, na równinach Moabu. To jest tutaj. Oni przyjdą. W dół do Rift Valley i zamierzają przekroczyć rzekę Jordan. Kiedy oni przeprawić się przez rzekę Jordan, Jerycho jest tutaj, oni przeprawią się przez Jordanu i początkowo nie jadą do Jerycha. Jednak zamierzają pojechać. Miejsce zwane Gilgal, na północ od Jerycha, aby rozbić obóz. To chyba kilometr stąd mniej więcej z Jerycha. Udadzą się więc do Gilgal i rozbiją obóz w miejscu zwanym Gilgala. W Gilgal dzieją się trzy rzeczy i są to ważne rzeczy. Przede wszystkim oni obchodzić trzecią Paschę. Kiedy to było możliwe, nie obchodzili Paschy. Wędrując po pustyni przez 40 lat. Nie świętowali co roku TZW Pascha. Świętowali to po wyjściu z Egiptu. Był jeszcze jeden raz. A teraz to już trzeci raz. Ale dlaczego jest to takie ważne, że kiedy przekraczają Jordanię, pierwszą rzeczą, którą robią, jest świętowanie Paschy? Co nam to mówi? Pamiętają o Panu. Czy mówi nam, jaka jest pora roku? To jest wiosna. To w czasie naszej Wielkanocy. Przechodzą więc w okresie Wielkanocy. Swoją drogą, to znaczy. Dokładnie wtedy, gdy rzeka wylewa. Wspomniano o tym, że rzeka wylała podczas potopu podczas Paschy. Wtedy też zbierają pszenicę i jęczmień. To wiosenny wzrost pszenicy i jęczmienia. Więc przekraczają granicę i obchodzona jest tam trzecia Pascha. To nam mówi, że było to wiosną.
Machine translated by Google. 9.
Przekroczył. Pomińmy na chwilę obrzeżanie. Manna ustała, gdy dotarli do ziemi obiecanej. Bóg nie mówi nic więcej manna. Manna była przeznaczona dla pustyni. Wy teraz będziecie jeść owoce tej ziemi. Trzeba było jeść plony tej ziemi, trwały żniwa pszenicy i jęczmienia dalej i były tam plony. Jęcie teraz z płodów tej ziemi, nic więcej wyjątkowy produkt z nieba. Manna ustała. A trzecim było obrzeżanie. Błąkali się w na pustyni przez 40 lat i najwyraźniej nie obrzeżali swoich mężczyzn. To jest problem. Tak mówi Bóg, zanim wyruszysz do bitwy z Jerychem, musisz to zrobić, obrzezać wszystkich mężczyzn. Pytanie, czy to problem? Pamiętacie Ceo? Wydarzyło się w Sychem. Będą walczyć z Kananejczykami. Czy chciałbyś, żeby cały twój lud został obrzeżany tuż przed wyruszeniem na bitwę? Nie, więc to jest problem. Czy jednak Izrael to zrobił, ponieważ Bóg tak nakazał? Zrobili to. Czy to ich osłabiło, bo tuż przedtem musieli zostać obrzeżani? Idą na bitwę? Często myślałem, że teraz to po prostu coś w rodzaju Hildebrand, ta dziwna rzecz, ale Bóg ich obrzezał, a potem nakazał im to zrobić. Chodź po Jerychu i milcz. Widzisz tych gości chodzących po Jerychu. Pamiętajcie, że chodzą przez 7 dni raz dziennie. To straszne, ale mój mózg tak idź tam. Zatem pamiętajcie, ilu ich 7. dnia obchodziło Jerycho. Czasy? 7 razy w ciągu 1 dnia. Widziałeś Jerycha. Czy mógłbyś przejść się 7 razy? W 1 dzień? Tak. Wiesz, co mówię. To stąd do Lein około. Jeśli chodzi o rozmiar. Znasz jego długość. Mógłbyś to obejść 7 razy? Pewnego dnia? A potem krzyczą, grają na trąbach, runą ściany i wchodzą. I zdobyć miasto. A więc to samo wydarzyło się w Gilgal. Czy zamierzają uczynić to miejscem świętym? Więc witryna? Czy Gilgal jest miejscem szczególnym dla Izraela? Tak. Samuel zamierza później złożyć ofertę ofiary jak Saul, na nieszczęście dla Saula. Pamiętajcie, że Saul składał ofiary, jakie sam składał, nie powinien był oferować. To było w Gilgal. Było ono wyjątkowe, uznawano je za miejsce święte w pobliżu Jerycha. Są więc 3 rzeczy w Gilgal, zanim faktycznie wyruszą. Zajęcie ziemi i atak na Jerycho. Bóg ich odstawia w Gilgal i oni.
Machine translated by Google. 10.
Jakby się zorientowali. Archeologia i Jerycho 22, 17 myślnik 28, 32. Co się teraz stało? Mury Jerycha runą. Oni spacerują wokół Jerycha 7 razy, wołają, zadmą w trąby i runą mury. W latach 30. XX wieku odwiedził nas archeolog John Garstan. Był koparką w Jerychu i prowadził tam pracę przez wiele, wiele sezonów. Znalazł mury z późnego brązu. Tak, zauważył, że mury Jerycha opadają na zewnątrz, podobnie jak Biblia powiedziała. Kiedy dorastałem w szkółce niedzielnej, cytowano majora Garstanga, koparka archeologii Jerycha. Powiedzieli nam, spójrzcie, Garstan znalazł. Mury Jerycha runęły, tak jak mówi Biblia. Archeologia potwierdza Biblię. Garstan zauważył, że ściany opadają na zewnątrz. Nagle w latach 60. i 70. pojawiła się kobieta o imieniu Kathleen.
Kenyon.
Właściwie nazywają ją Damę Kenyon. Jest Brytyjką, wiesz, że oni są Brytyjczykami, zawsze trochę mądrzejszy od innych. Więc nazywają ją Damę Kenyon i ona. Wykopywano w Jerychu przez wiele, wiele sezonów. Właściwie przez 20 lat kopała tam. Jest główną koparką w Jerychu. Napisała wiele książek kopanie Jerycha. I Tepe. Odkryła, że to, co Garstan nazwał swoimi ścianami z późnego brązu, tak by miało ustaliła, że te mury zostały błędnie datowane przez Garstanga. I przegapił to o 800 lat. Więc zamiast tych ścian tam być, kiedy Jozue przeszedł, te mury istniałyby już za czasów Abrahama, Izaaka i Jakub. Powiedziała więc, że ściany były błędnie datowane i że w czasach Jozuego doszła do wniosku, że wokół Jerycha nie było murów. Doszła do wniosku, że istnieją. W okresie późnego brązu nie było murów wokół Jerycha, ale były to mury, które były. Znalezione daty pochodziły z wczesnego brązu, który sięga czasów Abrahama, Izaaka i Jakub. Czy archeologia potwierdza Biblię? Co teraz robi archeologia? Oto to podważa Biblię. Czy archeologia potwierdza Biblię, czy też ją obala i to? Rodzi pytanie. I oto jest facet o imieniu Brent Wood i pochodzi z lata 90. Czy teraz, kiedy będziesz bardziej aktualny, jak w latach 90, będzie lepiej?
Machine translated by Google. 11.
Informacji niż coś z lat 60 czy 70? Wszystko, co pochodzi z lat 60 i 70, ma. Musi się mylić, prawda? To jest stare, naprawdę stare. Więc wszystko, co stare, musi być złe. Zapytaj Alagorea. Nawiasem mówiąc, Kathleen Kenyon zmarła. Kiedy byłem na studiach, uczestniczyłem w programie inżynierii elektronicznej i zrobiliśmy to wszystkie te laboratoria. Czy kiedykolwiek byłeś w kontekście laboratoryjnym, gdzie znasz się na matematyce, jakie powinny być twoje dane? Wiesz, co właśnie zrobiłeś w eksperymencie. I wiesz, jaki był twój eksperyment. Czy wiecie, jakie krówki? Czynniki są? To są rzeczy, w których jesteśmy bardzo dobrzy. Nie wiem, co wy. Zadzwoń do nich dzisiaj. Nazwaliśmy je czynnikami krówkowymi i zasadniczo weszliśmy do laboratorium. Wiedząc, jak powinno być, wiesz, co masz, i mówisz, człowieku, schrzaniliśmy w górę. Musimy sprawić, żeby to zadziałało. A więc zrobiłeś te krówki. Czynnik i sprawiłeś, że twoje laboratorium działało. Nasze laboratorium trafiało w dziesiątkę za każdym razem. Ludzie tego nie robią. Tak jest w nauce? Nie, nie, to elektrotechnika, to nie jest nauka. Ale... W każdym razie, po prostu jestem tutaj sztuczny. Czy kiedykolwiek zebrałeś dane na poparcie swojej teorii? I zignorować inne dane, które nie potwierdzają twojej teorii? Okazuje się, że Brent Wood. Teraz, gdy zmarła Dame Kenyon, zalogowałem się, aby sprawdzić jej dane i dowiedziałem się, kiedy stwierdziła, że tam nie ma ścian, a data na ścianie pochodzi z niewłaściwego okresu. Ona przytaczała jedynie dane potwierdzające jej teorię. Było tam całe mnóstwo danych. Co zaprzeczało jej teorii, którą zignorowała? Tak. Znalazł te dane i powiedział, o. Spójrz na to, ona po prostu zignorowała to, ceramikę, ten cmentarz w okolicy, gdzie są ludzie zostali pochowani. Z pobliskiego cmentarza wynika, kiedy i kiedy ludzie zginęli. Stało się? Zatem Brent Wood pokazał, że po części to wszystko jest nie tak. Wraca. I mówi, że ta ściana została prawidłowo datowana przez Garstanga lub mniej więcej i powinna być późna epoka brązu. Zatem żądaj sobie pytanie, czy archeologia potwierdza Biblię, czy ją obala, czy też tak jest kwestie omawiane? Co 10-20 lat naukowcy zmieniają zdanie. Trwa wielka debata na ten temat. Mówię tylko, że naprawdę musisz być uważaj, gdy ktoś wstaje i mówi, archeologia potwierdza Biblię. Masz. Być bardzo ostrożnym, ponieważ mógłbym pokazać ci wiele miejsc, gdzie archeolodzy mówią, nie, archeologia obala Biblię. Więc to, co mówię, jest tam.
Machine translated by Google. 12.
Czy naukowcy zajmują się zagadnieniami historycznymi, czy mają wszystkie dane? Oni nie mam wszystkich danych. Czy mają własne teorie? Są pewni archeolodzy. Działając niemal celowo, aby obalić Biblię? Czy inni kłócą się, próbując udowodnić Biblię? Dlatego mówię tylko, bądźcie ostrożni, archeologia jest sztuką i nauką. Więc musisz uważać na dane. Jeśli chcesz dobrej archeologii, co robisz? Weźmiesz kurs archeologii doktora Wilsona, a on powie ci prawdę. Doktor Wilson wykłada tu archeologię. Czy zatem archeologia daje nam prawdę? Jedyne co robię to zadaję pytania następnie znaki obok nich. Uważaj, nie przywiązując zbyt dużej wagi do archeologii. Archeologia zmienia się na przestrzeni okresów. Dostajemy coraz więcej danych. Uczymy się interpretować rzeczy inaczej na przestrzeni czasu. Stało się ich znacznie więcej. Naukowe datowanie metodą węgla 14 stało się znacznie dokładniejsze niż było wcześniej lata temu. Odkrycie F.
Ebala atlara 28, 33, 33, 56.
Oto jedno wydarzenie, Wydaje mi się, że miało to miejsce w latach 90. Myślę, że to naprawdę fajny. W Izraelu mają takie miejsce zwane Górą Ebel. Niektórzy nazywają ją Mount Łysy, ale nie podoba mi się to. Nazywa się więc Ebel. Góra Ebel i Góra Garizim i to są dwie góry. Żydzi, kiedy weszli z Józuem, lud recytował przekleństwa na górze Ebel, a błogosławieństwa były na górze Garizim. Pomiędzy górami Ebel i Mt. W Garizim jest dolina, a w tej dolinie jest Sychem. Czy ktokolwiek? Pamiętasz Sychema? To właśnie tam wydarzyła się kobieta przy studni w Ewangelii Jana 4. Tak, czy ktoś pamięta Jezusa i kobietę przy studni? To było w Sychem. Więc pomiędzy góry Ebel i góra Garizim jest miejsce zwane Sychem, do którego udali się patriarchowie. I dokąd udał się później Jezus? Byłem w Sychem. Ostatnim razem, gdy byłem w Sychem, robiłem zdjęcia. Teraz jaki jest problem, kiedy robię zdjęcia? Czy robię zdjęcia w trzech wymiarach? Mają 360 stopni. Zwykle ludzie idą na górę i tam stoi kamienny pomnik i robią zdjęcie kamiennego pomnika. Ale ponieważ robię panoramy, czy robię 360 stopni? Zrobiłem więc zdjęcia tego kamiennego obiektu, a potem zrobiłem zdjęcia dookoła. Ale podczas gdy ja robiłem zdjęcia w okolicy, robiłem zdjęcia tym lasom tutaj i trochę.
Machine translated by Google. 13.
Czy wiedziałem, że w tym lesie siedziała grupa arabskich żołnierzy i obserwowała robię zdjęcia? Właśnie zrobiłem zdjęcie, jak ukrywali się w lesie. Czy to jest fajne? Ten nie jest fajny. I tak nagle kończę 6 zdjęć moim szerokokątnym obiektywem. I nagle z zarośli i pobliskich lasów wyszło tych 6 facetów. Wychodzą Arabowie z karabinami maszynowymi. To jest kłopot. I tak powstają i robisz zdjęcia. Zrobiłeś zdjęcia, a oni wariują na punkcie mojego.
Kamera.
Myślę, mam nadzieję, że nie ukradną mojego aparatu ani nie zepsują go. Czy ty wiesz, co mówię? Przyjeżdżam wszędzie, żeby zrobić zdjęcia. Na szczęście dla mnie lub lepiej, opatrznościowo dla mnie, był misjonarz z Ammonu. Spędził 10 lat w Amen Jordan. Wiedział, jak mówić płynnie po arabsku. Mój kumpel wskakuje. Sposób z tymi facetami i zaczyna się po arabsku, znasz takie rzeczy w stylu Mahasalami. Więc on zaczyna robić swoje i rozmawia z nimi. Mówi mu, że wszystko w porządku, ci goście są po prostu głupi amerykański. On tylko robi zdjęcia. On nie wie, co robi. Mówię, że to prawidłowy. Byłem mu naprawdę wdzięczny. Rozmawiał, jako misjonarz, rozmawiał z nimi w środku. Arabski, płynnie mówiący po arabsku i czy wiesz, że zakładałem, co by zrobili było wyrwanie filmu z aparatu. Wyrwij film i zrób to. Zakładałem, byłem. Mając tylko nadzieję, że nie zabiorą mi aparatu. Nawet nie otworzyli mojego aparatu. Puścili mnie. Przez to rozmawiał. Dostałem aparat i mówimy, wróćmy do autobus, natychmiast. Mamy dość Sychem. Teraz, na górze Ebel, są lata 90, archeolodzy na górze, gdzie czytano przekleństwa. Był tam ołtarz, było tam wzgórze i archeolodzy zaczęli kopać i kiedy zaczęli kopać, znaleźli ogromny ołtarz. Nie ma żadnego z tych ołtarzyków jak w Birszebie, znasz ten wysoki i ten duży. Jest to ogromny ołtarz wykonany z nieoszlifowanego kamienia, do którego prowadzi rampę. Co ci to mówi? Z nieobrobionego kamienia z rampą? Czy Kananejczycy czynią swoje ołtarze z kamieni nieobrobionych lub kamieni ciętych? To jest nieoszlifowany kamień. Gdzie? Żydzi będą robić ołtarze z nieobrobionych kamieni? Czy Żydzi mieli wchodzić po schodach do swojego ołtarza? Żadnych kroków. Mieli zrobić podjazdy prowadzące do ołtarza. Zgadnij co, to miało rampę nieobrobione kamienie. Pytanie, czy to jest ołtarz żydowski? Później odkryli, że jest datowany do Jozuego. Sugerują, że ten ołtarz pochodzi z rozdziału 8, wersetu 30, gdzie się znajduje
Machine translated by Google. 14.
Tak mówi, Józue zbudował na górze Ebel ołtarz Panu, Bogu Izraela jako Mojżesz, sługa Pana, rozkazał Izraelitom. Jakie one były? Sugeruje, że rzeczywiście znaleźli ołtarz zbudowany przez Józuego. Teraz, jak tylko ktoś mówi, że znalazł ołtarz, który zbudował Józue, pokazując, że Biblia jest historycznie dokładna, co stanie się następnego dnia. Docierają tam inni archeolodzy i zaatakuj tę rzecz, mówiąc, och, została błędnie datowana na niewłaściwy okres. Przegapili to 300 lat i dlatego nie jest to ołtarz Józuego. Nie wiemy, czyj to ołtarz. Ale tam, na górze, jest jakiś duży, stary, trąbiący ołtarz. Czy zatem będzie dyskusja na ten temat? Czy do dziś toczy się na ten temat dyskusja? W kółko wracają do debaty. Więc wszystko, czym jestem, co zamierzam zrobić, to powiedzieć, czy teraz myślę, że to ołtarz Józuego? Myślę, że pochodzi z tego Joshua, myślę, że mają rację. Ale wokół tego jest wiele kontrowersji i tyle. Co się dzieje w archeologii? Chcę tylko, żebyś nabrał zmysłu do archeologii. Czy archeologia potwierdza Biblia? Tak. Ale trzeba z tym bardzo uważać. W przeciwnym razie otrzymasz archeologię obalania Biblii w pewnych punktach i musisz to uporządkować. Wszyscy mają swoje teorie i wszystko jest błędnie datowane, jest mnóstwo problemów. Więc masz trzeba uważać. Uczą się więcej o kulturze, archeologia jest jedną z nich. Wielkich nauk świata. Rzeczy, których dowiedzieliśmy się o starożytnym Bliskim Wschodzie, ale musisz być naprawdę ostrożny. Jest to naprawdę dużo dyskutowane. Gibeonickie oszustwo i sojusz 33:57-34:47. Teraz Józue jest w Jerychu. Można tam zobaczyć Morze Martwe, Morze Słone i stamtąd niedaleko jest Jerycho. Józue zawarł przymierze z Gibeonitami. Pozwalać nacisnąłem tutaj przycisk Gibeonitów, miasta Gibeon. Czy pamiętasz? Gibeonici przebrani w stare ubrania, przynieśli stare jedzenie i powiedzieli, mamy przybyć z odległości 1000 mil. Spójrz na to wszystko, te sandały były dobre, ale teraz wszystkie są zużyte. Chcemy zawrzeć z wami sojusz, bo tak już było. Słysząc o twoim Bogu. Chcemy zawrzeć z tobą sojusz. Pytanie? Czy oni są? Z bardzo daleka? Nie. Pochodzą z martwego punktu w środku Izraela. Martwy, Klaps, proste centrum Izraela, skąd przybyli. Żydzi nie wiedzieli. Żydzi zresztą nigdy nie konsultowali się z Bogiem i nie zawierali z nim sojuszu.
Machine translated by Google. 15. Gibeonici.
Liga Południowa 34. 48:35-26. Co się stanie, gdy zawrą sojusz z Gibeonitami? Zgromadziło się Jerozolima, Hebron, Lachisz i kilka innych miast południowych, 5 miast razem i mówią, zaatakujemy Gibeonitów, ponieważ stworzyli sojusz z Izraelem. Zatem te 5 południowych miast zbiera się razem i dochodzi do porozumienia zaatakować Gibeon. Gibeon krzyczy do Józuego. Wysyłają ludzi do Józuego, mówiąc: Józue, przyjdź i pomóż nam. Józue będzie maszerował ze swoimi żołnierzami przez całą noc i to jest to, gdzie słońce się zatrzyma. Czy pamiętasz to? To tutaj to się dzieje. Taki jest kontekst stojącego słońca 5 południowych miast, naprzeciw których staje Gibeon i Józue maszerują całą noc. I spacer po pustyni z Jerycha do Michmasz 35:27-42:29. Kiedy byłem w Izraelu, miałem wtedy około 25 lat. A miałem 2 przyjaciółmi, obaj byli Dawesem, my nazywaliśmy się DDT, Dave i Ted. I chodziliśmy na spacery po pustyni. Więc to jest tutaj pustynia. Kiedy już dostaniesz przejeżdżałem tę drogę, widzisz tę drogę tutaj? Nazywa się to trasą Ridge. Raz ty. Przedostań się na drugą stronę na wschód od Ridge Road, to wszystko jest pustynią. Teraz cała woda zostaje zrzucona tutaj z Morza Śródziemnego, które jest tutaj. Kiedy już dostaniesz? Za grzbietem jest pustynia. To jak Kalifornia, na zboczu góry jest woda, ale co jest na tyłach góry? Pustynia. A więc pustynia. Jest tutaj i zwykle spacerowaliśmy po pustyni judzkiej z Jerozolimy do Jerycho. Ale pewnego dnia zdecydowaliśmy, że każdy mięczak może udać się z Jerozolimy do Jerycho. Wszystko jest w dół przez około 20 mil. Więc zdecydowaliśmy, że będziemy tacy ludzie Jozuego. Zaczniemy od Jerycha, będziemy wspinać się na te klify i będziemy maszerować przez 20 mil tutaj. Pojedziemy właśnie do Mikmasza. Jak ludzie Jozuego. Swoją drogą jest pod górę. Jerycho leży około 250 metrów pod poziomem morza. To jest na wysokości około 2500 stóp nad poziomem morza. Więc wspiąłeś się na wysokość około 3300 stóp i wtedy to tak, jakby najpierw wspiąć się na wysokość 500 metrów, a potem wyruszyć przez pustynię. Więc byliśmy, jak mam to powiedzieć, byłem w naprawdę, naprawdę dobrej formie. W tamtym czasie byłem sportowiec, grałem w koszykówkę w koledżu i robiłem inne tego typu rzeczy. Ale byłem na szczycie.
Machine translated by Google. 16.
Kształt. Przyzwyczailiśmy się do chodzenia po pustyni, więc wszyscy byliśmy napełnieni wodą. Rozpoczęliśmy wspinaczkę po pierwszym zestawie klifów wychodzących z tej doliny Rift. My wspiął się na pierwszy zestaw klifów. Gdy wstajemy, temperatura zaczyna rosnąć i robi się coraz goręcej, a na pustyni temperatura dochodzi do 110, nagle jesteśmy. Idąc przez tę pustynię, a przy okazji, czy idziesz doliną, czy idziesz na grani? Zawsze chodzisz po grani. Zrobiliśmy to, kiedy wyszliśmy Betlejem, kiedy szliśmy doliną, było tam jakieś 12-letnie dziecko i... To szczera prawda, 12-letni arabski dzieciak siedzi na górze, my byliśmy na dole. Około 300 stóp w tym wąwozie. Zaczął rzucać w nas kamieniami. Więc patrzymy w dół i bam, bam. Te skały, więc patrzymy w górę, te dzieciaki śmieją się, rzucają. Te skały, skały tak duże, że mogą urwać ci głowę. Spadają z wysokości 300 stóp, na które trafili, zgadujesz co? Masz problem. Oto ten śmiejący się dzieciak i trójka dużych. Amerykanie, on nas przygwoździł. Rzuca kamieniami i ruszamy, uciekał, bo nie mogliśmy do niego wrócić. Są tam klify, więc wzięliśmy. Wyłączony. Wyciągnęliśmy z tego lekcję, nie chodzi się po dolinach. Chodzisz na grzbiety. Więc teraz idziemy grzbietami przez pustynię. Kiedy idziesz dalej? Grań, co oznacza, że nie można się przedostać, nie można po prostu wskoczyć na drogę. Nagle zaczyna nam brakować wody. Kiedy zaczyna ci brakować wody i jest 110, 115, 120 stopni i nagle zaczynasz się odwodniać. Co dzieje się, gdy jesteś odwodniony? Czy wiecie, czy ktoś z was zemdlał? I tuż przed tym, jak rzemdlejesz, zaczniesz widzieć białe gwiazdy i wszystko zacznie ciemnieć, biały zbliża się do ciebie. Nagle idziemy przez pustynię i wszystko jest takie, jakie jest. Robi się strasznie biało i wizja odchodzi, zbliża się. Patrzysz w górę i kiedy? Spójrz w górę, a zobaczysz, że w górze krążą te stworzenia o rozpiętości skrzydeł wynoszącej 6 stóp nad głową. Okazuje się, że prawdopodobnie wiesz, dlaczego krążą nad głowami. Potem ty spójrz w górę i nagle, z moich czasów, przypominasz sobie film, który widziałeś. Kiedy byłeś dzieckiem, nazywał się Ptaki. Czy to nadal nieaktualne? To coś jest stare. Więc jestem. Widząc te ptaki. Dave mówi więc, musimy po prostu pokonać tę górę 394 i maszerujemy. Tak, skończyła się nam woda i robi się naprawdę źle. Podchodzimy góra 394, wspinamy się na tę górę, wstajemy, a on mówi, jeśli tylko się dostaniemy.
Machine translated by Google. 17.
Za górą, Michmasz będzie po drugiej stronie i wtedy będziemy mogli zejść do środka do miasta i iść się czegoś napić. Maszerujemy więc na tę górę.
Stage me.
Na szczyt góry i przechodzimy przez grań, on mówi o koktajlach mlecznych. To było straszne. Byłem już prawie gotowy go zabić. Wchodzimy na szczyt góry, wchodzimy na grań i nie ma Michmasza. Źle odczytał mapę. Następnie. Prawie go zabiliśmy. Kiedy patrzysz, jest to obrzydliwe uczucie. Czy macie szacunek do ocean? Tutaj pochylasz się nad oceanem, niepoważnie patrzysz na ocean. I widzisz, że jest ogromny. Gdybym popłynął przez ocean, byłbym plamką i tak by było po prostu mnie pożrej. Miałem ten sam szacunek do pustyni. Czy byłeś kiedyś na pustyni? Kontekst, kiedy patrzysz i wszędzie, co widzisz, jest po prostu pustynią, jak okiem sięgnąć widzieć. Czujesz się jak istota ludzka, jakbyś był taki mizerny. Nagle wiesz, że jesteś odwodniony i wiesz, że masz kłopoty, a on po prostu źle odczytał tę głupią mapę. A to oznacza, że musisz zejść do doliny i wspiąć się na następną górę. Mam nadzieję, że miczmasz jest po drugiej stronie. Zeszliśmy doliną, wspięliśmy się na TZW, następna góra przekroczyła szczyt. Kiedy przyjechaliśmy do Michmaszu i byliśmy czerwoni jak burak. Wszyscy ludzie w Michmasz zapytał, skąd przyszedłeś? Przybyliśmy z Jerycha.
O!
Ty!
Nie idź przez pustynię w takie dni. Dzisiaj jest gorąco. Tak, wiemy, że jest gorąco. Jerycho? Wiesz, że nikt nie przyjeżdża z Jerycha. Po prostu tak się nie robi. Facet. Zaprasza nas do swojego sklepu i mówi, cokolwiek chcecie do picia, moi przyjaciele, cokolwiek chcesz się napić, za darmo, to na mnie kropka. Więc pomyśleliśmy, stary, to jest świetne, nigdy tego nie miałem, Arab, zrób coś takiego za darmo. Zawsze trzeba się targować. Ten facet powiedział, że za darmo. Jesteśmy jak bohaterowie miasta. Przyszli wszyscy ci ludzie i są jak ci Amerykanie. Wiesz, że idziemy na pustynię. Nie mówią ci, więc zaczynasz to pić. Rzeczy. Twój mózg składa się głównie z wody. Dobra. Niektórzy ludzie mogą powiedzieć, że powietrze, ale... Głównie woda. Dzieje się tak, gdy jesteś odwodniony, a twój mózg faktycznie się kurczy, bo jest tam dużo wody. Dlatego masz duże problemy z widzeniem. Twój mózg faktycznie się zapada, a kiedy wyciąga się z jamy głowy?
Machine translated by Google. 18.
Jest ci gorzej. Nie mam migrenowych bólów głowy. Nigdy tego nie robiłem, ale dostaniesz ból głowy tak silny, że prawie zwala z nóg. To bardzo boli i ciebie. Nie widzę. Dzieje się tak dlatego, że twój mózg zapadł się w jamie mózgu, która wciąż jest na zewnątrz. Tam twój mózg wariuje. Potem zaczynasz pić ten napój, prawda? Nie mówią tego, za każdym razem wypijasz to, organizm się osłabia, jesteś odwodniony i nie może tego zaakceptować wody, bo pijesz za dużo. Więc wszystko, co spada, zgadnijcie co? To powraca. To naprawdę, powiedziałbym, najgorsze uczucie, ponieważ tak jest, umierasz, bo potrzebujesz czegoś do picia. Wszystko, co odłożysz, wraca. Kiedy wymiotujesz i zastanawiasz się, co się tutaj dzieje? Ja tylko. Muszę się czegoś napić, ale nie mogę się powstrzymać. W międzyczasie dostaliśmy gratis, jechaliśmy, byliśmy bohaterami miasta, było strasznie. Ale tak czy inaczej, wracamy do domu i my skończyć napijając ciepłe mleko na łyżce. Łyżka na raz, musisz się nawodnić. Powoli. Niektórzy z was zapewne wiedzą na ten temat więcej niż ja. Nie wiedzieliśmy. Co robiliśmy, wiedzieliśmy tylko, że żadnemu z nas nie udało się utrzymać niczego, co mogłoby utrzymać się na ziemi. Więc musiałeś to zrobić naprawdę, naprawdę powoli, żeby twoje ciało nie podskoczyło. Więc to jest moje doświadczenie z pustynią. Jotsan stojący nieruchomo w Gibeonie 42, 30 myślnik 44, 32. Teraz mówisz, dlaczego, Hildebrand, opowiadasz te wszystkie głupie historie? Cóż, ja chcę, żebyś pomyślał o ludziach Jozuego. Podróżują z Jerycha aż do Gibeonu, który jest jakieś 10 mil stąd. Maszerują całą noc. Wy kiedykolwiek robiliście wszystko, nocny maszerujący 30 do 40 mil pod górę, około 3300 stóp różnicy na 20 milach i twój. Maszerując całą noc. Pytanie, czy jesteś gotowy na walkę następnego dnia? Mówimy ręcznie do walki wręcz następnego dnia. Nie masz Red Bulla ani Monstera do picia. Pytanie, czy będziesz gotowy do walki? O co zatem Jozue się modli? Zatem Jozue modli się, gdy tutaj walczą, Jozue mówi, Panie, musimy pokonać tych gości. Dawać. Nam kolejne 24 godziny na dobę. Czy ktoś z was korzystał z dwóch okresów 24-godzinnych to? Teraz chcecie zapytać o stojące słońce. To tam idziemy. Maszerują całą noc, a potem Józue prosi o kolejne 24 godziny. Czy to wydaje się ma sens, czy rodzi to więcej pytań?
Machine translated by Google. 19.
Czy są inne sposoby spojrzenia na kwestię wydłużania dnia o 24 godziny? Mówię, nie jestem pewien, czy pasuje to do kontekstu. Gdybym był Józuem, poprosiłbym o krótszy dzień, ponieważ właśnie przeszliśmy 30 mil. Swoją drogą, jeśli maszerujesz nocą po pustyni. Jaki jest problem? Wychodzisz w nocy na pustynię w ten sposób? Odpowiedź brzmi nie. Mówią ci, przy okazji, że szybko się uczysz, czy słuchasz tradycji? Gdy mówią ci, nie chodzisz doliną, czy chodzisz po dolinie? Cóż, my. Zignorowaliśmy to i prawie straciliśmy głowy. Powiedzieli nam, że nie jedziesz. Tam w nocy, ponieważ nie można dobrze ocenić tego, co dzieje się w nocy, a ludzie to robią zszedł z klifów. A następnego dnia znajdują je martwe w tych kanionach. Nie chodzisz. W nocy. Swoją drogą, czy nasi żołnierze celowo walczą nocą? Nasi żołnierze walczą nocą, ponieważ dzięki tym okularom nocnym mamy przewagę w nocy. Znam moje. Syn był w Afganistanie, zarówno w Afganistanie, jak i Iraku, wychodzili w nocy patrolować, bo w nocy mamy przewagę dzięki noktowizorom. Jeśli tego nie zrobisz, masz te okulary nocne, masz kłopoty? I dlatego tak mówią. Opcje stojące K.
Sun, 44:33-52:54.
A więc w każdym razie z Józuem i tą południową kampanią. Gibeonicif. Ich podstępność, ubierają się w te stare ubrania i przynoszą starą żywność z pleśnią, ich bukłaki po winie są popękane i mówią, o, wiesz, że wzięliśmy ten chleb na świeżo. Z piekarnika. Spójrz, teraz wszystko jest spleśniałe. Jesteśmy z daleka, więc zawrzyj pakt z nas. Józue, zawrzyj z nami przymierze. Zawierają z nimi traktat. Potem wołają. Potrzebujemy teraz pomocy w tej lidze południowej Jerozolimie, Hebronie, Lakisz i innych miasta nas atakują. Zatem Józue maszeruje ze swoimi żołnierzami przez całą noc i opisuje to w rozdziale 10, wersecie 11. Potem słońce stoi nieruchomo. Gdy uciekali przed Izraelem, Izrael maszeruje całą noc, wstaje tam i ataki pomagające chronić Gibeon. Gdy uciekali przed Izraelem w drodze. Od Bethoron aż do Azeki, Pan zrzucił na nich wielki grad. Z nieba i więcej ich zginęło od gradu, niż zostało zabitych przez grad miecze Izraelitów. Czy to ma sens? Więcej z nich zostało zabitych przez potem grad od mieczy izraelskich. Tego dnia Pan wydał Amorytów Izraelu, Józue powiedział do Pana w obecności Izraela i tak mówi.
Machine translated by Google. 20.
Och, słońce, stój spokojnie nad Gibeonem. Zatem słońce zatrzymało się nad jednym horyzontem, a księżyc. Nad doliną Ajalon, czyli drugi horyzont. Więc słońce stój tam spokojnie, księżyc stój tam spokojnie. I zatrzymało się słońce i księżyc, aż do Ernarut zemścił się na swoich wrogach, jak napisano w Księdze Jaszara. Czy ktoś z was czytał Księgę Jaszara? Przepisano go na przyszły tydzień. Gdzie jest Księga Jaszara? Czy jest częścią Biblii? Nawiasem mówiąc, Józue cytuje Księgę Jaszara? Ta historia, jeśli chcesz rozwinąć tę historię, zobacz książkę Jaszar. Gdzie jest Księga Jaszara? Nikt nie wie. Księga Jaszara zaginęła. Swoją drogą, czy w Biblii znajduje się wiele zaginionych ksiąg z przeszłości? Była Biblia jedyną księgą obiegającą starożytny świat? Nie, tutaj on wspomina o księdze. Jaszara, którego już dawno nie ma. Nikt tego nie widział przez ostatnie 3000 lat. Ale Józue najwyraźniej spisał z niego tę historię. Słońce zatrzymało się na środku nieba i opóźniło zajście w pełni. Dzień. Nigdy wcześniej ani później nie było takiego dnia, w którym Pan słuchał mężczyzna. Jest to bardzo interesujące stwierdzenie. Więc słońce stoi nieruchomo, co robi to znaczy? Niektórzy mówią, że to zaginiony dzień Józuego. Jest to okres 24 godzin. Gdy słońce się zatrzymało. Swoją drogą pytam, czy słońce stoi w miejscu, czy też obrót ziemi? Słońce wschodzi z powodu obrotu ziemi. Więc właściwie to zrobiłeś, trzeba zatrzymać wirowanie ziemi. Pytanie, czy to powoduje problemy? Oceany. Poszedłby kimkolwiek. Zatem ziemia się kręci. Czy mógłbyś wykonać lekkie zginanie? Czy mógłby to zrobić? Zaginając światło i sprawiając, że ziemia wygląda, jakby słońce stało w miejscu. Nie wiem więc, jak Bóg tego dokonał, ale niektórzy ludzie mówią, włożyli to do komputer i komputer stwierdził, że brakuje 24 godzin. Mój problem. Z komputerami, czy znasz zasadę GIGO dotyczącą komputerów? Śmietnik. Wywóz śmieci. Czy komputery mówią ci, co włożyłeś? Więc jedyne co mówię to bądź. Ostrożnie podchodzić do używania komputerów do sprawdzania Biblii. Na stojącym słońcu nadal bądź. Zachować ostrożność w przypadku rozwiązania komputerowego. Czy Jozue chce, aby jego żołnierze mieli jeszcze 24 godziny na walkę? Co powiem ty jest taki, że myślę, że jego żołnierze są śmiertelnie zmęczeni. Prosi o pomoc i kilka osób. Zasugeruj, że tak naprawdę prosi o słowo oznaczające, że wstanie w miejscu również może oznaczać.
Machine translated by Google. 21.
Tłumaczone jako wyciszony. Dlatego prosi o uciszenie słońca. Jego żołnierze są, gdy zostajemy uderzeni przez słońce, słońce jest tam intensywne i mocno praży i mówi, Panie, ucisz słońce. Swoją drogą, czy chmury przychodzą razem z... Grad i czy chmury zagłuszają słońce? Niektórzy więc myślą, co to jest? Wezwaniem jest wyciszenie słońca. Grad, gdy chmury nadchodzą w ciszy ciepło słońca. Grad wypędza Kananejczyków i sytuacja się uspokaja. To jest o co prosił Jozue. A tak przy okazji, czy tekst naprawdę mówi tutaj, w NIV, że słońce stoi? Nadal. Więc to nie pasuje. Chcę dać tej rzeczy 20% szans lub mniej. Albo może około 15% szans. Jest facet, który nazywa się John Walton. Uczy w innej szkole, nie podoba mi się to. Żeby wspomnieć nazwę, to miejsce się nazywa, myślę, że się nazywa, jest w Chicago. To miejsce zwane Weatonem. Uczy tam John Walton. Walton to szalony człowiek, dlatego to lubię. Go tak bardzo, a on wymyśla najciekawsze, fascynujące i dobrze zbadane. Pomysły, które są twórcze. Jest niesamowitym uczonym i lubię go za to, że jest. Kreatywne i różne inne rzeczy. Tak czy inaczej, John Walton badał starość. Babilońskie teksty omenowe. To nie żart, babilońskie teksty omenów. A teraz jakie są babilońskie teksty omenów? Omeny mają miejsce wtedy, gdy rzucasz klątwę na kogoś lub coś tak. Omeny są złymi omenami. Słyszeliście kiedyś o złych i dobrych omenach? Wróżby? Właściwie jesteście w okolicach Salem, więc prawdopodobnie o tym wiecie źle wróżby i dobre wróżby. Sugeruję, że to, co dzieje się z Joshu, jest prawdą. Że Bóg umieścił słońce tutaj na jednym horyzoncie, a księżyc na drugim, tak aby Kananejczycy to zobaczyli i zdali sobie sprawę, że to zły znak. To bardzo zły dzień walka. Kananejczycy wpadli w panikę z powodu położenia słońca i księżyca, przeczytałbym to tak, jakby bogowie przemówili przeciwko nim i że są smażeni, bo bogowie mówią, że to zły znak przeciwko nim. Jego spostrzeżenia opierają się te omenowe teksty. Zatem Jozue mówi, że umieść słońce tutaj, a księżyc tam. Daj im zły znak, żeby uciekli, a nasi ludzie dostaną ulgę. W innych. Słowem, nasi chłopcy nie będą musieli wychodzić i walczyć. Następnie Bóg zabiera ich z gradobicie. Czy to ma sens? To mógłby być omen, mówi słońce.
Machine translated by Google. 22.
Nad Gibeonem, księżyc nad Ajalonem i przedstawia to jako zły znak. Naprawdę lubię. Ta sugestia brzmi na wpół szalenie i prawdopodobnie tak jest, ale ja też. Więc po prostu chcę spróbuj tego. Nie mówię, że tak jest, mówię, że prawdopodobnie tak jest. Zamierzałem iść ze słońcem, zatrzymałem się. Ale podoba mi się to, ponieważ wyjaśnia wiele rzeczy o tym, że jego żołnierze są zmęczeni i proszą o pomoc. Czy możemy dać temu 5-10? I? Myślę, że to interesująca interpretacja. Myślę, że możliwe, że to na nich się opiera starożytne teksty Omenów i może coś wpadnie mu w oko. Kanna? Nie, nie, nie. Mówię o tym pierwszym, w większości jest to standardowy ludzie trzymają. To jest 80%. I chcę to zrobić na około 15%. Chcę zrobić ten. Około 10%. Co właśnie zrobiłem, 80, 20, 15, to się nie sumuje, to daje więcej niż.
100.
Po prostu się z tobą droczę. Ale próbuję tylko powiedzieć, że to ten. Prawdopodobnie standard, a ten prawdopodobnie jest mało prawdopodobny, ale myślę, że jest po prostu fascynujący. Bo to wyjaśnia sprawę. Szczerze mówiąc, wyjaśnia rzeczy, których nigdy nie byłem w stanie wyjaśnić wcześniej i dlatego podoba mi się jego sugestia. Moc modlitwy 52, 55 myślnik 54, 08. Sprawdź to. Rozdział godzina 10:14, słońce zatrzymało się na środku nieba i opóźniony zjazd o cały dzień. Nigdy nie było takiego dnia. Co się dzieje? Wyjątkowy w tym dniu. Nigdy wcześniej ani później nie było takiego dnia. Co jest? Tak wyjątkowy w tym dniu. Dzień, w którym Pan wysłuchał człowieka. Czy Jozue się modlił? I Bóg stworzył niebiosa według modlitwy Jozuego? To jest niesamowite i... Próbuję powiedzieć, co nam mówi ten werset? Czy modlitwa ma znaczenie? Robi modlitwa coś zmienić? Czy modlitwa coś zmienia? Mówi, że ten dzień był jak nie inny dzień. Bóg wysłuchał głosu człowieka i według niego ustanowił niebiosa prośba Jozuego. Zbliżamy się do dnia modlitwy. Czy modlitwa ma znaczenie? Tak.
I?
Może zwrócić się do Boga Wszechmogącego, Bóg słucha. Usłyszał głos mężczyzny. To jest niesamowity. Jak mówiłem, mam czworo dzieci. Moje dzieci mnie nie słuchają. Bóg słucha mnie i to jest niesamowite. Jest więc o czym myśleć. To jest duże przejście. Księga Jaszara 54:09-54:47. A co z Księgą Jaszara? Można to znaleźć w Księdze Jozuego godzina 10:13.
Jaszar.
Próbuję tylko powiedzieć, że w starożytnym świecie istniały inne księgi, które takie były.
Machine translated by Google. 23.
Bieganie, inne zapisy historyczne. Najwyraźniej Jozue cytuje księgę Jaszara zapis stojącego słońca. Mówi, podejdź i zobacz przypis tutaj, na ten temat. Księga Jaszara. Książka zaginęła, nie jest to książka natchniona, ale czy o tym mówi prawda? Podobno Jozue powiedział, że ta księga mówi prawdę o przebiegu bitwy. Zszedł. Ale czy wszystkie książki, które mówią prawdę, są natchnione przez Boga? Niekoniecznie. Joshua po prostu cytuje tę książkę i myślę, że jest interesująca. Kampania północna, Jebin, król Czasoru 54:48-57:47. Kampania północna, widzieliśmy kampanię południową, teraz jest będzie to kampania północna. Pokonali 5 południowych królów i teraz pojadą na północ i wpadną na tego gościa, Jabina Kinga.
Hazer.
Zamierzają pokonać Jabina. Zobaczysz kilku Jabinów. Jest. Jak Jebin 1, Jebin 2, Jebin 3 i Jebin 4 prawdopodobnie jest 20 Jabinów w rzędzie na górze Hazor, a w Księdze Sędziów zobaczycie innego Jabina, króla Hazor. Oto mapa, na której zaznaczę okrąg wokół Czazoru. Swoją drogą, co to jest? Morze Galilejskie. Czy ktoś może zobaczyć, czy to wygląda jak mała harfa? Czy to wygląda na harfa trochę? Właściwie nazywają to jezioro Kyneret. Kyneret po hebrajsku oznacza harfę. Dlatego nazywają je jeziorem Kyneret Harfa. Później stało się znane jako morze. Galileje lub Morze Tyberiackie. Tyberiada, czy to rzymskie imię? Zły? Ok, kto wisi nad Morzem Galilejskim? Jeśli czytasz Biblię i nie znasz odpowiedzi. Jakie imię podajesz? Jezus. Pamiętajcie więc, że Jezus łowi ryby w morzu. Galileje, burze na Morzu Galilejskim, karmienie ludzi nad Morzem Galilejskim.
Da.
Kazanie na górze jest nad Jeziorem Galilejskim, prawdopodobnie tutaj. Zatem Jezus jest na miejscu Morze Galilejskie. Hejze jest trochę, nie wiem, 5 albo 6 mil stąd. Hejze jest największe stanowisko archeologiczne w całym Izraelu. Myślę, że to około 250 akrów. Czy to dużo ziemi, 250 akrów? To jest duże. Mam na myśli amerykańskie standardy, nie jest duży. Mam teraz te tysiącakrowe farmy owocowe i tym podobne, ale 250 akrów na miasto. Podobnie jak w starożytnym świecie jest ogromny. Jak duże było Jerycho? Powiedziałem stąd do Lein około 400 jardów. Jerycho maszerujesz około 7 razy. Hazor, 250 akrów. To dużo. Znacznie większy od Jerycha, około 11 akrów. Więc będą tu mieli żelazne rydwany. Człowiek z Hazor, Dżebin, wsiada na swój rydwan i przyjeżdża tutaj i pyta, dokąd oni jadą.
Machine translated by Google. 24.
Walczyć? Będą walczyć tutaj. Jest tam ogromna, szeroko otwarta dolina, gdzie rydwany będą dobrze działać. Dolina ta nazywa się Doliną Har Megiddo.
Dolina.
Har oznacza wzgórze Megiddo. Dolina Har Megiddo, w której tak szybko mówisz angielski i otrzymasz Dolinę Armageddonu, Har Megiddo, Dolinę. Armagedon. To właśnie tutaj nadchodzi Armagedon. Teraz przyjrzymy się temu więcej dokładnie później. To jest Dolina Armageddonu. Megiddo jest tutaj. To tutaj schodzą, żeby stoczyć bitwę. Joshua awansuje, czy wygrywa? Joshua zawsze wygrywa, no cóż, nie zawsze. Ale on ich pokonuje. Oni idą do Hazor spalić miasto, Jozue pokonuje Hazora. Hazor to duże miasto na północy. Dwa problemy, porażka Ai 57, 48 myślnik 59, 17. Więc zrobili południe, zrobili północ i co teraz? Masz dwa problemy. Joshua będzie musiał zmierzyć się z dwoma problemami. To są istotne problemy. On jest zamierzam pojechać do Ai. Ai to małe miasteczko, Jozue będzie tu, w pobliżu. Obszar Gilgal-Jericho, na dnie kanionu, tutaj. Ai zostanie zlokalizowane. Właśnie tam. Pójdzie na górę i będzie walczył z Ai, ale co się stanie? Wysyła swoich szpiegów tam na górze, a szpiedzy mówią, w mieście A jest tam tylko 200-300 ludzi, to nic wielkiego. Nie zabieraj tam całej armii izraelskiej, Jozue, wyślij tylko kilku tysiąc ludzi i wysadzimy Ai. Nie ma problemu, jest tam tylko 200-300 ludzi. Tam. Dajcie nam 2000 ludzi, a my sobie z tym poradzimy. Widziałeś tam arogancję? Kto wygrywa bitwę? Wygrywamy tę bitwę, jesteśmy wystarczająco dobrzy, mamy to. To pod kontrolą. Wysyłają swoich 2000-3000 ludzi do Ai i zgadnijcie, co się stanie? Oni cierpią ich pierwsza porażka. Czy ktoś z was uprawiał sport? Wchodzisz w swój sezon i ty. Masz swoją pierwszą stratę? Czy pierwsza porażka jest zabójcza? To po prostu zabiera zespołowi wiatr. Wiesz, że jesteś podekscytowany, zamierzasz tam wyjść i ich wysadzić i... Wtedy zadajesz pierwszą stratę, jest ona druzgocąca. Tak czy inaczej, idą w górę i dostają pierwszego strata z Ai, małego miasteczka, które ich pokonuje. Ai jest tak mały, kiedy idziesz do Ai. Można rzucić na niego kamień, jest taki mały. Mam na myśli kwada. Mówię mniej niż kwad. To małe, małe, bardzo małe miasto, Ai chociaż jesteśmy. Nie jestem pewien, gdzie to jest dokładnie. Trwa wielka debata na temat jego dokładnej lokalizacji.
Machine translated by Google. 25. Grzek Piekana, 59:18-66:14.
Jaki był problem? Achan zgrzeszył. Achan zgrzeszył i był grzech w obóz. Pamiętasz Achana? Wszedł do Jerycha i ukradł trochę złota i on. Ukradł szatę babilońską, szatę babilońską. Babilońska szata i złoto, i on. Zrobił Ceo? Zabrał go do swojego namiotu i Ceo zrobił? Zakopał go pod swoim namiotem i... ukrył. Co miało się stać z całym towarem z Jerycha? Wszystkie rzeczy z Jerychą były tutaj, miał być poświęcony Panu. Wszystko to miało zostać spalone dla Pana. De bogactwa Jerycha, złoto i srebro, miały zostać wzięte do skarbców Pana. Jerycho było pierwszym Izraelem? Było to ich pierwsze zwycięstwo na tej ziemi i Bóg powiedział: za twoje pierwsze zwycięstwo dostanę cały łup. To znaczy, pierwszym zwycięstwem było Jerycho. Dlaczego Jerycho było tak wyjątkowe? Było to pierwsze zwycięstwo w ziemi obiecanej i Bóg tak mówi: Jerycho jest moje, cała rzecz przychodzi do mnie. Achan ukradł część towarów i tak dalej. W obozie jest grzech. Bóg wie, że jest tam grzech. Wyruszają, by walczyć z Ai. Bóg mówi, że nie jestem już z tobą, jesteś sam. Więc przegrywasz. Teraz zauważ. Rzucali losy, aby dowiedzieć się, kto to zrobił. Wracają i mówią: Boże, co się dzieje tutaj? Komentarz Jozuego jest bardzo interesujący. Pozwól mi popracować nad tą sprawą z Achanem. Rzucili losy i los padł Achan. Achan mówi: ok, ukradłem szatę, ukradłem złoto i zgrzeszyłem. Oni zabijają Achana, ale zabijają także rodzinę Achana. Znowu jako Amerykanie robimy wszystko jak osoby. Jesteśmy jednostkami i wszystko odbywa się indywidualnie. Niektórzy próbują, aby złagodzić to, dlaczego rodzina została zabita, twierdząc, że rodzina wiedziała, że to zrobił, zakopał skradzione przedmioty w ziemi. Zatem rodzina była częściowo odpowiedzialna. Bo nikomu nie powiedzieli. Ci inni goście poszli i zostali za to zabici. Zatem rodzina była częściowo winna, bo wiedziała, co zrobił ich ojciec. To część tego. Można na to spojrzeć także przez pryzmat osobowości korporacyjnej. W kultura amerykańska, każdy jest indywidualny. Tak, wszystko jest mną i jest skupione na sobie. W innych kulturach jest to kultura oparta na zasadzie my. Patrzysz na jednostki, jakie są w innych kulturach. Nie jednostki, jednostki w innych kulturach to grupy rodzinne, klany lub plemiona. To jest zwane osobowością korporacyjną. Jest w tym coś w rodzaju korporacyjności. To bardzo obce.
Machine translated by Google. 26.
Do naszego myślenia jako Amerykanów, ale jest to bardzo ważne, jeśli chcecie zrozumieć innych kultur, które postrzegają siebie jako grupę. Więc prawdopodobnie o to tutaj chodzi. Samo mówienie o ukamienowaniu Achana i rodzinie pomaga postrzegać rodzinę jako osobę jednostka. To nie znaczy, zauważcie, co mówię, że istnieje związek pomiędzy indywidualność i korporacyjność. Chcę w pewnym sensie wycofać się z indywidualności i powiedzieć, że w grę wchodzi korporacyjność. Nie oznacza to jednak, że za każdym razem i w każdej sytuacji zawsze jest to korporacyjne. Mówię tylko, że nie zawsze jest to jeden. Tak czy inaczej, ale jako Amerykanie mamy w ogóle pojęcie o korporacyjności. Z tym właśnie próbuję pracować. Chociaż jako Amerykanie mamy pojęcie.
Korporacyjność?
Czy Amerykanie walczyli z Niemcami podczas II wojny światowej? I tak, my oznacz to jako coś w rodzaju grupy. To jest więc kwestia indywidualna kontra korporacyjna. Jest to, nie twierdzę, że zawsze jest tak czy inaczej. Ale musisz pracować pomiędzy jednym i drugim. Ich. Myślę, że jednym z innych problemów, gdy wystąpili przeciwko AI, było to pojęcie przyzwyczajenie. Zakładali, że Bóg jest po ich stronie i że jest przewidywalny. Bóg jest zawsze po naszej stronie. Jesteśmy narodem żydowskim. Jesteśmy narodem wybranym. Bóg jest zawsze po naszej stronie. Zawsze występuje przeciwko Kananejczykom. Dlatego Bóg staje się możliwy do przewidzenia. To stało się prawdziwym problemem. Zamiast zdawać sobie sprawę, że każda sytuacja jest indywidualny wybór i w ten sposób powierzenie każdego indywidualnego wyboru Bogu, mówili raczej: och, tak, oczywiście. To założenie, że Bóg jest z nami. Czy kiedykolwiek byłeś? W kościołach, które mają taką koncepcję, że Bóg jest z nami w tym kościele. Oni zawsze zakładać, że Bóg jest z nimi i jest przeciwny innym. Myślę, że naprawdę musisz być uważajcie na założenie, że Bóg jest z nami. Wykorzystując to w tym przypadku poszli w górę walczyć z Aj, a Boga nie było z nimi. Dlaczego go z nimi nie było? Ponieważ mieli grzech w obozie. W obozie mieli grzech, więc Bóg mówi, nie. Co ciekawe, ludzie grzeszą, a potem Jozue obwinia Boga. Jozue mówi, o Boże, dlaczego w ogóle przeszliśmy przez rzekę Jordan? Szkoda, że nie przeszliśmy za rzekę Jordan. Swoją drogą kto coś takiego powiedział? Szkoda, że tego nie robiliśmy. Przeprawiliśmy się przez rzekę Jordan, po drugiej stronie której zatrzymaliśmy się. Czyż nie o to właśnie chodzi? Powiedzieli Izraelici, gdy wychodzili z Egiptu? Chcemy wrócić do Egiptu gdzie?
Machine translated by Google. 27.
Były pory, Meleni, jedzenie i woda. Jozue werbalizuje to samo i... Problem polega na tym, czy grzech jednej osoby wpływa na całą społeczność. Czy kiedykolwiek widziałeś coś takiego? Posłużę się przykładem pastore. Mam przyjaciel pastore, który faktycznie był jednym z moich uczniów. Nauczyłem go księgi psalmów i wiele lat później był moim pastorem. To był naprawdę świetny facet. Miał 5 dzieci. On znalazł się w kompromitującej sytuacji i dopuścił się niemoralności z kimś. Kościół. Czy to problem? Więc teraz został przyłapany z inną kobietą, to prawda 5 dzieci i żona. Czy miało to wpływ na cały kościół? Więc co mówię? Czy grzech wpływa na korporację? Tutaj Achan popełnił grzech, który dotknął grupę korporacyjną. Grzech jednej osoby wpływa na innych. Czy jest to więc tylko grzech Achanów? Musisz być. Zdaję sobie z tego sprawę. Jakbym powiedział, że nie jesteśmy pojedynczymi kulkami przemierzającymi życie. Jesteśmy ze sobą połączeni i grzech jednej osoby wpływa na innych. Grupa. Czy grzechy twoich rodziców mają na ciebie wpływ? Czy twoje grzechy wpłynęły na twoich rodziców? Więc. Istnieje relacja między jednostką a społecznością, nadal to rozumiemy. Oszustwo Gibeonitów 66:15-68:25. Mamy tu do czynienia z oszustwem Gibeonitów. Oto druga sytuacja, która miała miejsce problem. AI była jednym z największych problemów. Drugim był problem sytuacji. Z Gibeonem. Gibeon miał ten podstęp, że przybyli z bardzo daleka. Nosili stare ubrania, nosili zniszczone sandały, całe ich jedzenie było spleśniałe. Przyszli Izrael i powiedzieli, że chcemy zawrzeć z wami traktat. Izrael myślał, że tak. Pochodzili z bardzo daleka, podczas gdy właściwie skąd? Byli martwi centrum w środku Izraela. Więc to jest to, co z tego wyniosę. Uważaj na nieprzemyślane rozwiązania. Innymi słowy. Nie musisz pytać Boga, ponieważ odpowiedź jest tak oczywista, że nie musisz pytać. Następnie rozdział 9, werset 14, oto co jest tam napisane, to interesujący komentarz. Mężczyźni Izrael spróbował ich zapasów, ale nie pytał Pana. Pobrali próbki. Zapasy i zobaczyli, że wszystkie są spleśniałe i stare, ale nie dopytywali się o to Lord. Nie pytając Pana, popełnili wielki błąd. Zrobili a. Traktat z Gibeonitami. Nie pytali o to Boga. Coś, co na to wyglądało.
Machine translated by Google. 28.
Oczywiste, okazało się dla nich naprawdę dużym problemem. Więc mówię, że to ty trzeba ufać Bogu w wyjątkowość każdej chwili i każdej decyzji. Masz któreś z podjąłeś decyzje, które w rzeczywistości były całkowitą katastrofą i okazały się być jedną z najlepszych rzeczy, które ci się przytrafiły? Czy kiedykolwiek podjąłeś decyzję, gdzie wydawało ci się, że jest oczywiste, co robić, i kiedy znalazłeś się w takiej sytuacji, okazało się naprawdę okropne? Chcę powiedzieć, że nie znamy przyszłości. My? Nie wiem, kiedy coś, co wygląda tak dobrze, może okazać się najbrzydszą rzeczą na świecie. Coś, co wygląda okropnie, może okazać się dobre. Polegamy na Boże, bo nie znamy przyszłości. Każdą decyzję należy tak przedstawiać. Gibeonici zawarli traktat z Izraelem. Izrael uczynił ich drwalami i nośniki wody. Więc powiedzieli, ok, popełniliśmy tutaj błąd, ale wy musicie to zrobić służ nam teraz. W ten sposób Gibeonici zostali przyjęci do Izraela jako drwale i woda. Nosiciele. Stali się jakby sługami Izraela, ścinając drewno i nosząc je woda. Podział ziemi 68:26-73:07. Pozostało nam około 12 minut i musimy zająć się tą ziemią. Dział. Po prostu szybko to uderzę. I są cztery plemiona, które chcę, żebyś poznał. Tam to sześć miast, które chcesz poznać. Swoją drogą, gdzie można znaleźć te mapy? Wszystkie mapy prac znajdują się w prezentacjach PowerPoint.
Po pierwsze.
Więc to są w zasadzie cztery plemiona i sześć miast, a potem chcę po prostu przez nie przejść. Po pierwsze, czy ty widzisz Morze Martwe, Morze Słone? Narysuj linię bezpośrednio od góry Morza Martwego i... W jakie miasto uderzasz właśnie tutaj, naprzeciwko jego szczytu? Jerozolima. Ok, to jest. Jak możesz sobie wyobrazić Jerozolimę? Jakie plemię znajduje się na północ od Jerozolimy?
Benzos.
Dlaczego jest? Benjamin ważny? Kto przyjdzie od Benjamina? Król Saul. Pierwszy król. Izraela pochodzi od Benjamina. Zatem Jerozolima leży tuż przy granicy, na zachód od jej szczytu Morze Martwe. Benjamina na północy. To plemię to Benjamin. Jakie plemię jest na południu? Dlaczego Juda ważny? Kto jest z Judy? Dawid. Zatem Dawid jest stąd z dołu, a Saul z góry. Tutaj, w Benjaminie. Jaki jest więc związek Judy i Benjamina? Juda jest w... Na południu, Benjamin siedzi dokładnie na nim. Jerozolima leży na granicy obu.
Machine translated by Google. 29.
Północ i południe. Pozwólcie, że przeskoczę tutaj na inną mapę. Jeśli chodzi o miasta, jest Jerycho, idź, zobacz Jerycho, kawałek na północ od Morza Martwego. Kolejnym miastem jest Gibeon. Czy widzisz Gibeon na północ od Jerozolimy, trochę na zachód? Więc masz. Jerycho i Gibeon. Gibeon to miasto Gibeonitów. I wreszcie Jerozolima i... Jerozolima jest tutaj. Chcę tylko, żebyś przyzwyczaił się do tych dużych miast w Izraelu. Jerozolima, Jerycho, Gibeon to są główne miasta. Znacie także tych dwóch plemion, obszary to Juda i Benjamin. Oto plemię Judy. Czy widzisz Morze Martwe? Tutaj i gdzie jest Juda? Juda leży tuż nad Morzem Martwym. Zatem zgadza się z Morze Martwe na wschodzie. To jest plemię Judy na zachód od Morza Martwego. Tutaj, na północy, Jerozolima znajduje się dokładnie naprzeciwko głowy Morze Martwe, jakieś 20 mil. Co jest na południe od Jerozolimy? Miasto Betlejem. Betlehem, Bet oznaczał dom, Lechem oznaczał chleb, dom chleba, Betlejem. Kto jest z Betlejem? Nie dawaj mi Jezusa tym razem. Kto jest z Betlejem? Dawid. Rodzinne miasto Dawida znajduje się w Betlejem. Jezus narodzi się w Betlejem. Według Micheasza 5 lutego Dawida z Betlejem. Dawid zdobędzie Jerozolimę, ok. Droga. Zatem Hebron jest tutaj na dole. Ona jest królową południa. To jest jak w Atlancie. Hebron jest jak Atlanta, królowa południa. Hebron był miejscem, gdzie Abraham pochował Sarę. Pamiętajcie o tym wszystkim z Abrahamem, który jest w Hebronie. Potem jest jeszcze tylko jedno miasto i myślę, że je zakreśliśmy i to wszystko Beerszebę brzmi jak Beerszewa. Beerszebę jest tutaj na dole. Mówi piwo. Ma ktoś. Czy kiedykolwiek słyszałeś, żeby to było określane jako Beerszeba? Beerszebę, wtedy byłem młodszy, tak to wyglądało. Zostało wypowiedziane.
Beerszeba.
Piwo oznacza studnia, szewa oznacza siedem. To znaczy siedem studni. Zatem Beer-Szeba jest południową granicą Izraela. Więc to miasto tutaj jest najbardziej wysunięty na południe punkt Izraela. Beer-Szeba na południu w Negewie. Swoją drogą, czy widzisz, że ustawiają się one na trasie? To jest główna trasa. Biegnącą przez północ i południe. Prowadzi tam główna trasa grzbietowa. I tak jest Jerozolima, Betlejem, aż do Hebronu, a tutaj jest droga, która biegnie jak trasa 1 Awenem. Zatem teraz na północ od Beniamina znajduje się plemię Efraima. Efraim jest w tym jak Juda.
Machine translated by Google. 30.
Południe. Efraim jest na północy.
To blown plemi. To just schemat, tori tai.
Chyba muszę się uczyć ok. Juda leży nad Morzem Martwym, Benjamin jest na górze Judo, Efraim jest na Benjaminie. Czy to ma sens? Gdzie jest plemię Daną? Dan jest tutaj, ale kto jest tutaj wzdłuż? Wybrzeże? Filistyni. Co Filistyni robią Żydom? Zabij ich. Więc Dan przeniósł się do północ, najbardziej na północ wysunięty punkt. Plemię Daną, które tu było, upada. Plemię rozpada się w jedno miasto. To staje się najbardziej wysuniętym na północ miastem. Plemię Daną przemieszcza się na północ, ponieważ nie chce zostać pobity przez Filistynów. Wojna 73:08-76:12. Teraz będziemy o tym głośno mówić. Kolejna dyskusja będzie miała miejsce wspólnego z wojną. To musi szybko minąć. Wiem, że jest wiele rzeczy, które mogą być. Dyskutowaliśmy o tym przez wiele dni, ale rozmawialiśmy o świętej wojnie lub Cheremie. Cherema Ceo oznacza poświęcony Panu, zniszczony, spalony Panu, poświęcony.
Lord.
Oto co się dzieje. Cherem, zniszczenie, mężczyźni i kobiety, dzieci. I zwierzęta, co wydarzyło się w Jerychu. Izraelitom powiedziano, żeby dali im szansę pokój. Mieli przyjechać do miasta i powiedzieć, wy możecie się nam podporządkować i my nie zniszczycie. Masz spokój. Zasadniczo pytanie dotyczy wielu osób i to naprawdę trudna sprawa, jak Bóg może zniszczyć te miasta, kiedy mężczyźni, kobiety i dzieci, nawet zwierzęta giną. Nie jestem pewien, czy znam odpowiedzi na wszystkie pytania, to tylko jedna z zasad jest taka, że Bóg sądzi ziemię Kanan. Przez 400 lat. Bóg mówi, że pozwolił, aby nieprawość Amorytów wzrastała i Bóg ich oszczędził 400 lat. Po tych 400 latach Bóg wysyła Izraela, aby go zniszczyli. Zatem Izrael staje się narzędziem Boga do zniszczenia tej kultury, ponieważ taka była. Podły. Bóg mówi, że to sąd. Innymi słowy, Izrael wkroczy tam i będzie niszczył tę kulturę jako sąd nad Amorytami z powodu ich grzechu. Więc to jest numer jeden. Tu nie chodzi tylko o to, że Izrael toczy z kimś wojnę. Nie, to jest Izrael wykonujący Boże polecenie, wyrok na ich temat. Druga kwestia, która się tu pojawia, to konsekwencje pozostawienia ich w domu ziemia. Gdyby Izrael pozostawił Kananejczyków na ziemi, Kananejczycy postąpiliby z tym Izraelici. Namawiali ich, aby czcili swoich pogańskich bogów. Właściwie to co stało się. Izrael nie wytracił ich wszystkich w tej ziemi ani niektórych Kananejczyków. Ludzie następnie nauczali Izraela o bałwochwalstwie, za które Izrael miał później zostać osądzony. Więc Bóg powiedział, wymaszcie ich, ponieważ nie chcę, żeby was zanieczyścili. Ucząc was bałwochwalstwa. Izrael tego nie zrobił, więc to jest problem. Więc to jest drugi powód do całkowitej zagłady, aby nikt z nich nie uczył Izraela o swoich bogowie. Swoją drogą, ostatecznie do tego sprowadza się. Kto ma przywilej życia? I śmierć. Wychodzę i padam martwy naprzód biblioteki czy coś w tym rodzaju. Bóg ma prawo do życia i śmierci i trzeba to tylko w pewnym momencie przyznać. Musisz się po prostu wycofać. Ludzie, nie mamy takiego powołania. Ten Cherem był rzadko praktykowany. Praktykowano to w Jerycho, Aj i Hazor. Może w jednym lub dwóch innych miejscach, ale w Izraelu było to rzadko praktykowane. więc musisz bądź ostrożny. Niektórzy ludzie uważają, że herem był praktykowany Izrael Heremet. Wszystko i wszystko zniszczyli. Nie, właściwie to były tylko trzy miejsca, naprawdę i więc musisz uważać, żeby nie powiększyć go zbyt mocno. Trzy poglądy na wojnę, brak oporu 76, 13-81-07. Teraz chcę uderzyć dalej, wojna, do czego to służy? Chcę porozmawiać o tym, kiedy. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy wojna jest legalna? Czy wojna jest kiedykolwiek uzasadniona? Co by było? Byłbyś gotowy za to umrzeć? I kolejne pytanie, za co byłbyś skłonny zabić? Czy naprawdę byś kogoś zabił? Na jakiej podstawie byś kogoś zabił i w jaki sposób? Czujesz wojnę? Czy naukowcy mogą decydować o tych kwestiach? Zwykle w środowisku akademickim czy są to ludzie, którzy aprobują wojnę, czy też nie? Zwykle propagują pokój? Czy naukowcy są zazwyczaj kapitalistami czy socjalistami? Uniwersytet, na który chodziłem, to TZW głównie socjalistów. Chcę więc powiedzieć, że według mnie te sprawy są bardzo skomplikowane. Pozwólcie, że szybko je uderzę. Jezus co opowiedział? Jaki jest brak oporu pozycja? Stanowisko nieoporu mówi w zasadzie tak, idziesz do wojska jako lekarz lub kapelan. Nie wezmę broni, żeby kogoś skrzywdzić, ale wejdę tam jako medyk. Lub kapelana, aby uzdrawiać. Wstępują więc do wojska jako sanitariusz lub kapelan. Oparte na tym stwierdzenie Jezus powiedział, nadstaw drugi policzek. Jeśli ktoś uderzy cię w jeden policzek, nadstaw go inny. Piotr podniósł miecz i co się stało? Odciął temu facetowi ucho.
Machine translated by Google. 32.
Co opowiedział Jezus? Czy Jezus zganił Piotra za odcięcie ucha temu facetowi? Przy okazji, co Jezus zrobił z uchem tego faceta? Włożył go z powrotem. Jezus kazał robić. Nienawidzić. Swoich wrogów, czy miłować swoich wrogów? Bardzo ciekawe stwierdzenie Sarou. Miłujcie waszych sąsiad. Jeśli kochasz bliźniego swego jak siebie samego, zabijesz swego. Sąsiad? Jak więc z tym pracować? Istnieją wersety, które potwierdzają tego rodzaju. Podejście polegające na oddzieleniu kościoła od państwa. Jezus powiedział, jeśli moje królestwo gdyby byli z tego świata, moi słudzy walczyliby. Jaka jest konsekwencja tego stwierdzenia? Czy moje królestwo jest z tego świata? Nie, nie jest. Więc moi słudzy nie będą walczyć. Wiele pierwsi chrześcijanie zginęli, nie broniąc się przed cesarstwem rzymskim. Więc Jezus mówił takie rzeczy. Chrystus umiera i to jest przykład dla innych. On nie broni się. Umiera nie broniąc się. To jest teraz pozycja niestawiania oporu, chcę wam to pokazać. Drugiej stronie i wtedy zakończymy sprawę. Dualizm. Czy możemy powiedzieć, że należymy do Królestwa Bożego? A my nie jesteśmy z Królestwa tego świata? Czy większość z nas żyje na tym świecie? Czy my? Jeść? Czy robimy inne rzeczy na tym świecie? Czy zatem mamy podwójne obywatelstwo? Czy mam obowiązki wobec Ameryki? Czy mam obowiązki wobec Ameryki? Jak również bycie? Chrześcijanin, czy jestem też Amerykaninem? Jakie są moje obowiązki jako Amerykanina? Oto kolejny fragment, w którym Jezus powiedział, nie przyszedłem przynieść pokój, przyszedłem przynieść miecz. Jezus powiedział w 22 rozdziale Ewangelii Łukasza, nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Co Jezus miał tam na myśli? Czy Jezus miał na myśli, że powinniśmy podnieść miecz? Iść za tym? Nie, ten fragment został wyrwany z kontekstu. Jezus powiedział, nie zrobiłem tego. Przyszedł przynieść pokój, ale miecz. Innymi słowy, czy miecz będzie używany wy, uczniowie? Nie było tak, że uczniowie mieli używać miecza, ale miecz to zrobił. Być na nich użyte. Czy większość uczniów zmarła gwałtowną śmiercią? Więc Jezus, kiedy mówi to? A co jeśli zobaczysz, że ktoś jest gwałcony? Czy rzeczywiście fizycznie? Skrzywdzić osobę, która ją gwałciła? Teraz stosujesz przemoc wobec tej osoby. ale ta osoba stosuje wobec nich przemoc. Czy po prostu stoisz i mówisz, proszę pana, jestem sprzeciwiam się sumieniu i nie chcę cię skrzywdzić. Powiem na ciebie policji, więc ty. Lepiej zrób to szybko. A może rzuciłbyś się na faceta i zgasiłbyś mu światła? Więc chodzi mi o to, co by było, gdyby jeden kraj robił coś drugiemu.
Machine translated by Google. 33.
Co by się stało, gdyby Ameryka nie zaangażowała się przeciwko Hitlerowi? Czy to możliwe, że Hitler rządziłby już całą Europą? Więc jaki rodzaj wojny powoduje brak oporu, muszą stawić czoła i jakie są niektóre z tych pytań? Nie rozmawialiśmy o pacyfistach i nie rozmawialiśmy o samej wojnie. My lepiej wynoś się stąd. Okej, chodźmy. Do zobaczenia w czwartek. To jest dr Ted Hildebrandt w swoim Starym Testamencie, historii, literaturze i kurs teologii. Wykład numer 19 na temat Księgi Jozuego, Mury Jerycha. Problem w Aj oraz traktat zawarty z Gibeonitami, a także koncepcja wojny. I tutaj w Księdze Jozuego. Przepisane przez Hannah Jan. Szorstki pod redakcją Teda Hildebrandta 2.